studiu Radia Funkhaus Europa witam z wielką przyjemnością Annę Marię Jopek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
Pol Anna, to płyta podobna do innych, na której znajdujemy elementy z pierwszych szczególnie kompaktów, z pierwszych nagrań Anny Marii Jopek, a jednocześnie zupełnie inna. Po pierwszym przesłuchaniu odniosłem takie wrażenie, że ona jest wręcz purystyczna, bardzo bliska materiału wyjściowego, bardzo starannie się weń wsłuchująca, bardzo poważnie traktująca ten materiał. Może tak, mniej Anny Marii Jopek, więcej muzycznej tradycji. czy to jest właściwa interpretacja?
No, bezwzględnie to nie jest w ogóle płyta autorska tym razem. Ja od lat flirtuję ze słowiańskością i tym kodem w muzyce. A tutaj poszłam dużo dalej, to znaczy sięgnęłam po tematy, z których jestem ulepiona. Tematy, które mnie kształtowały jako człowieka, od dziecka. Wychowywałam się za kulisami zespołu Mazowsze. Moi rodzice tańczyli, śpiewali w tym zespole i moje pierwsze doświadczenia muzyczne to są nasze ludowe piosenki, po które ja też na tej płycie sięgam, ale to akurat robiłam już wcześniej na bosy i wiele razy sięgałam po te tematy, albo pisałam rzeczy mocno inspirowane takimi tematami. Natomiast tutaj odwołuję się też często do klasyki, którą dla odmiany studiowałam najpierw w szkole muzycznej i podstawowej i średniej, potem w Akademii Muzycznej w Warszawie. Także przez 17 lat miałam możliwość studiowania Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Karłowicza. I pomyślałam, że dojrzałam już do tego jako człowiek, że bardzo chciałabym wrócić do tych korzeni, podać to trochę inaczej niż to zostało napisane, poszukać po pierwsze tego kodu, czym jest ta słowiańskość, czym jest polska dusza w muzyce, ale poszukać tego również w tej podróży w czasie i przestrzeni, czyli sięgnąć i po muzykę renesansową i współczesną, sięgnąć i po piosenkę harcerską, po piosenkę partyzancką i po piosenkę religijną, czyli rzeczy, które się de facto nie powinny mieścić ze sobą w jednej poetyce i na jednym
krążku. Bardzo odważne przedsięwzięcie. Dla mnie była to pierwsza płyta, którą musiałem przesłuchać całą, udać się w przenośni na Kubę, czyli dotrzeć do ostatniego nagrania, którym to nagraniem jest Płonie, taka improwizacja prawdopodobnie,
tak?
Płonie ognisko i szumią
pnieje. Ona jest zupełnie niekubańska, ona
nie,
jest dopiero
kubańska,
słowiańska.
No nie jest kubańska,
ale to jest właśnie świetne.
Ale jest grana przez Kubańczyka.
Tak, ale właśnie to jest
świetne. Przez kogoś,
świetne.
Kto tego nigdy nie słyszał,
ale
przy
jak
ognisku,
jak on to gra i tak. Dla mnie to jest niesamowite, że ten kod słowiańskości, czyli to jest zapewne w przypadku pianisty wyniesione ze studiów wnikliwych w jego przypadku muzyki Chopina, że jest coś takiego, że jednak jest ten duch muzyki z Nadwisły, który właśnie może być odczytywany nie tylko przez Polaków, ale właśnie może być czymś uniwersalnym. To też było takie moje założenie. Zresztą dlatego do współpracy zaprosiłam gości z zagranicy, dlatego wybitny aranżer Gil Goldstein napisał parę aranżer i był współproducentem tego albumu. I że właśnie cudowne było to, że poszukiwania miały się zdarzyć nie tylko w jakimś wąskim, wybranym gronie. To miała być uniwersalna historia i ja od początku bardzo marzyłam, żeby ta płyta mogła przede wszystkim działać poza Polską, ponieważ w Polsce wszyscy mają trochę dosyć i to jest tak, że Chopin, który był u nas na wszystkich akademiach, że
w ostatnich latach
nie docenia się kompletnie intensywnie waloru i urody tej muzyki. Natomiast dla publiczności, która jest z dala od nas, jak jeżdża na przykład do Japonii albo do Turcji, to jest tak ogromny walor, to jak bardzo to jest inne, jak bardzo to jest niepodobne do niczego, że w tym jest wielka siła. Postprodukcji pracowałam w Nowym Jorku z dwoma wyjątkowymi mistrzami. Joe Ferla, mistrz dźwięku, zgrywał ten album, a Steve Rodby z Pat Metheny Group, który też jest producentem bardzo wielu płyt Pat Metheny Group i Pata, edytował tę płytę. I powiem, to naprawdę mogę powiedzieć, bo to już nie chodzi o mój śpiew, bo ja tutaj naprawdę jestem tylko małym elementem ogromnej układanki, że Steve Rodby, edytując tę płytę...
Za skromność
przyzwyczaił nie, naprawdę tak jest, że Steve Rodby, edytując tę płytę, on płakał. Ja mówię, Steve, to jest nie do wiary, przecież dopiero płakałbyś, jakbyś wiedział, o czym jest ta piosenka. Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Jakie tutaj są skojarzenia i jaka tutaj jest też olbrzymia treść i przesłanie. Tymczasem ta sfera muzyczna emocji i energii i właśnie tego czegoś słowiańskiego, tej naszej melancholii, że to jakoś do niego przemawiało. I to pamiętam, że mnie to tak przejęło i tak poruszyło. I pomyślałam sobie, że to jest cudowne, jeżeli muzyka może komunikować, niezależnie od szerokości geograficznej. I cudownie jest też mieć taką swoją muzykę, która w świecie, w którym wszystko już jest i wszystko zostało powiedziane, wciąż może być jeszcze jakąś wartością, którą można dodać. I myślę, że my Słowianie, my Polacy, mamy bardzo fajne, inne przesłanie. I ja w to bardzo wierzę, dlatego ośmielam się tutaj jutro występować w Berlinie.
A moim gościem w studio jest dziś wieczorem Anna Maria Jopek. Witam ponownie na antenie Radia Funk Europa.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
A więc Polanna.
Tak.
A także Haiku i Sobremeza.
Tak.
Czyli
trzy płyty.
Bardzo różne historie. Skrajnie różne historie.
To wynika z mojego życia. Ja bardzo w ostatnich latach nie nagrywałam płyt. Głównie dlatego, że skupiłam się na pracy koncertowej i dawało mi to tak wielką satysfakcję, możliwość spotkania z ludźmi, możliwość właśnie doświadczenia tych kultur, miejsc, cudownych też współtowarzyszy na scenie z bardzo różnych miejsc na świecie, że zupełnie nie ciągnęło mnie do tego, żeby się zamknąć w studio nagraniowym i na 3-4 natychmiast określić, ponieważ uważałam, że najcudowniejsze mi się zdarza właśnie w tej płynności, w tym, że ja mogę cały czas się zmieniać, że mogę cały czas szukać, że mogę cały czas się przyglądać, że mogę cały czas się rozwijać, że to jest coś tak fascynującego, że kiedy zaprosił mnie Makoto Ozone, wybitny pianista japoński, to podróżowałam z nim przez całą Japonię. Pamiętam, że polecieliśmy na Kyushu oglądać teatr Kabuki, którego ja nigdy wcześniej nie widziałam. I to było takie przeżycie, to było piorunujące przeżycie. To jest taka siła rażenia, ich koncentracja i to, jakie tam emocje ma wywoływać sztuka, jak ona musi człowiekiem wstrząsnąć do żywego, jak ona musi pobudzić wszystkie jego zmysły, jakie to jest niebywałe doznanie. Naprawdę to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie w windzie gra Mozart i gdzie jak idę na targ rybny, to pan w małej budce z warzywami słucha Debussy'ego. Ja nie spotkałam czegoś podobnego nigdzie w Europie i mam wrażenie, że a na przykład w aptece panie słuchały McCoy Tynera i po prostu wyrafinowany jazz. I myślę sobie, jakież ci ludzie mają niesamowity gust. I oni mają naprawdę niebywały gust, bo potrzeba sztuki w Japonii jest tak wysoka. Tam każdy wieczorami idzie do teatru albo na koncert i jest ekspertem od wszystkiego. Ja kupując herbaty w sklepie spożywczym, jak powiedziałam, że jestem z Polski, to pani natychmiast zakrzyknęła Kiślowski i Wajda. I pomyślałam, że gdyby tutaj w naszym spożywczym spytać panią sprzedającą herbatę, gdyby przyszła jakaś Japonka, czy widziała jakikolwiek japoński film, to mogłoby wcale tak to się nie skończyć. Ich erudycja, ich potrzeba takiej strawy dla duszy jest czymś, co mnie tak ujmuje nieustająco. I też ta potrzeba piękna i potrzeba koncentracji na drugim człowieku, to, że nikt nikogo nawet w ogromnym mieście nigdzie nie pchnie, ani nie trąci łokciem. Jest taka grzeczność w stosunku do siebie. Nagraliśmy tę płytę Haiku w 4 godziny na 100%. I to jak wszyscy się słuchali, jaka była uważność arcyjapońska i taka właściwie to jest na to jedno słowo, miłość, takie zawierzenie sobie nawzajem i chęć stworzenia czegoś wspólnie. No, to jest dla mnie naprawdę metafizyczne, także ja bardzo tę płytę kocham. Mam świadomość, że to nie jest płyta najprostsza w odbiorze, ale mam też taką pewność, że jeśli ktoś naprawdę się w nią słucha, to ona mu odda całe to skupienie czymś wartościowym. Bardzo głęboko w to wierzę.
Anna Maria Jopek zabiera nas dziś w taką metafizyczną podróż muzyczną, bo była już Polanna, było tak. Haiku, a teraz Sobremeza. To zupełnie inna bajka.
No tak.
Prawda? Wielu wykonawców.
Tak.
Inny rodzaj
szaleństwo,
koncentracji.
Szaleństwo, to było dla odmiany, chodzą biodra i kompletnie chodzi o co innego. Chodzi o to, żeby było światło, żeby było szczęście, żeby, jeśli melancholia, to taka kojąca nerwy, ale nawet smutek jest tutaj taki w pół uśmiechu. Także to jest cecha moich kolegów Lizbończyków.
Każda z tych płyt to osobna historia, którą długo można by opowiadać i o której chętnie dużo usłyszelibyśmy, ale wszystko to ma jedną negatywną stronę. Nie da się wszystkich trzech projektów naraz przedstawić podczas tej
cudownie.
Małej trasy.
To jest świetne. Tak? Ja się nigdy tego nie boję, bo każda z tych płyt ode mnie wymaga bycia kompletnie kim innym. Ja się muszę naprawdę przeistaczyć, żeby zagrać jedną czy drugą poetyki. I zresztą są inne obsady wykonawcze, to są inni ludzie. Ja to też uwielbiam. To znaczy bardzo lubię to, że mogę mieć takie trzy światy. I że w jednym miejscu jadę i gram sobremesę, a potem jadę i gram tak jak w styczniu graliśmy haiku w Japonii. I była to wielka przyjemność. A teraz na przykład w marcu graliśmy sobremesę na polskich drogach, a jutro zagram w Berlinie Polannę. To bardzo mi odpowiada. To jest, myślę, że ja w gruncie rzeczy szybko się nudzę i bardzo się cieszę, jak mogę zmieniać te światy.
Dziękuję za wizytę w studiu. Moim gościem była Anna Maria Jopek.
Właśnie ja. Dziękuję bardzo.